Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Państwa serdecznie. W studio witam naszego gościa, pan minister Marian Banaś, szef Krajowej Administracji Skarbowej, równocześnie generalny inspektor informacji finansowej i pełnomocnik rządu do spraw zwalczania nieprawidłowości finansowych na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej. Witam serdecznie, panie ministrze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zawsze Dziewica.
Te wszystkie obowiązki, które pan pełni, panie ministrze, no pokazują, że ma pan do czynienia z pieniędzmi, dużymi pieniędzmi, z różnego rodzaju dziurami, które mogłyby powodować wyciek tych pieniędzy, a jednak chodzi o to, żeby te ewentualne luki niwelować tak, żeby pieniądze Polaków zostały w budżecie i żeby mogły do Polaków choćby poprzez politykę solidarnościową rządu wracać. Tak patrzę na projekt budżetu na 2019 rok, to dochody budżetu państwa to jest prawie 387 miliardów, wydatki 416 miliardów, czyli deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż 28,5 miliarda. To jest chyba jeden z najmniejszych deficytów w historii.
Oczywiście, to trzeba sobie jasno powiedzieć, że to na pewno będzie jeden z najmniejszych deficytów i to jest zasługa właśnie rządów Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy po 2015 roku, że w przeciągu tych 3 lat, które już niedługo miną, no odnieśliśmy olbrzymi sukces, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy, uszczelniania systemu podatkowego, a przecież trzeba sobie jasno powiedzieć, jak wyglądała sytuacja przez ostatnie 8 lat zarządów PO i PSL od 2008 do 2015 roku. Otóż ja chcę powiedzieć, że luka podatkowa wyniosła prawie 24%. Przekładając na konkretne kwoty, to jest prawie 262 miliardy złotych. Chcę również powiedzieć, że w 2005, 2015, 2005 i 2007 roku, kiedy Prawo i Sprawiedliwość też objęło rządy razem z koalicjantami, Ligą Polskich Rodzin i Samoobroną, też podjęto próbę właśnie zreformowania służb skarbowych i celnych, które miały spowodować właśnie uszczelniania systemu podatkowego. Aczkolwiek wtedy ta luka podatkowa wcale nie była wysoka, bo trzeba pamiętać, że w momencie oddawania władzy w 2007 roku ta luka wyniosła 9%. I w przeciągu właśnie 8 lat od 2007 do 2015, tak już powiedziałem, wyniosła 24%, czyli tą kwotę 260, prawie 2 miliardy.
Czyli za rządów PO-PSL-u z 9%, kiedy Prawo i Sprawiedliwość w 2007 roku oddawało władzę, luka, czyli wyciek naszych pieniędzy, wzrósł do 24%. Ta po prostu luka, przez którą pieniądze wyciekały, zwiększyła się z 9 do 24, czyli się poszerzyła.
To właśnie jest szara strefa, to jest ten obszar, gdzie właśnie zorganizowane grupy przestępcze wyłudzały podatek VAT i nie tylko z budżetu państwa, bądź też w ogóle nie płaciły należnego podatku.
A jak to się działo, panie ministrze? No bo każdemu państwu zależy chyba na tym, żeby jak najwięcej pieniędzy zgromadzić w tym wspólnym budżecie, w tym worku, prawda, który jest dobrem Polaków, bo to przecież Polacy płacą różnego rodzaju daniny, podatki i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli pieniądze wyciekają, to nie okrada się premiera, nie okrada się ministra finansów, okrada się Polaków.
Oczywiście, no niestety tak to wyglądało. I to były pewne zaniedbania rządzących, którzy pomimo właśnie narastania tej luki podatkowej nie podjęli działań, które by miały temu przeciwdziałać. Otóż chcę powiedzieć, że nawet taką mieliśmy sytuację patologiczną, że za wyłudzenie wielomilionowych kwot z budżetu państwa nie groziła kara więzienia, nie było to traktowane jako przestępstwo, ale jako wykroczenie. To wręcz zachęcało niektórych właśnie przestępców do kolejnego wyłudzenia pieniędzy i działania właśnie na szkodę nas wszystkich obywateli. Ja chcę tylko powiedzieć, że były sygnały z różnych środowisk, między innymi z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, z Banku Światowego. Był raport Najwyższej Izby Kontroli, który właśnie zwraca uwagę, że tutaj dzieje się coś bardzo niedobrego, że ta luka podatkowa wzrasta i trzeba coś w tej sytuacji zrobić. No niestety tutaj wiemy, że ostatnio ukazała się w notatkach, została ujawniona, gdzie właśnie były wskazania, aby iść w tym kierunku, zrobić coś, by tą lukę uszczelnić. I niestety nie podjęto w tym kierunku żadnych działań, zarówno organizacyjnych, jak i legislacyjnych. Ja chcę powiedzieć, jeśli można jeszcze, że właśnie to, że mieliśmy trzy niezależne od siebie służby, administrację skarbową, służbę celną, urzędy kontroli skarbowej, każda autonomiczna mająca różne standardy, różną logistykę, a przede wszystkim pewne dane informatyczne, które no, nie były w wspólnej bazie. To powodowało opóźnione działania w kwestii analizy ryzyka. No, oczywiście tej analizy nie było. Prowadzono kontrolę, tak jak na przykład urzędy kontroli skarbowej robiły przypisy na kwoty wielomiliardowe. Na przestrzeni tych 8 lat, jak już powiedziałem, to było prawie 85 miliardów, podczas gdy do budżetu trafiło niecałe 700 milionów złotych. Więc to były nieefektywne działania. To wcale nie wina pracowników, tylko właśnie tych, którzy decydowali o tych służbach. I właśnie te spóźnione działania, brak wymiany informacji, skumulowanie w jednym miejscu zarządzania tymi wszystkimi służbami, no spowodowało między innymi no słabe działania i brak efektywności działania w tym kierunku.
To jest pytanie.
Równie z drugiej strony brak było rozwiązań prawnych, legislacyjnych, które myśmy podjęli po objęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczoną Prawicę, pod przewodnictwem najpierw pani Beaty Szydło jako premiera, później właśnie Pawła Szałamachy, ministra finansów i następnie pana obecnego premiera Mateusza Morawieckiego, którego zaangażowanie i pełne oddanie też sprawiło, że mogliśmy bardzo szybko te procedury wszystkie prawne przeprowadzić i wprowadziliśmy między innymi pakiet paliwowy jeszcze w sierpniu 2016 roku, później pakiet przewozowy w kwietniu 2017 roku. To jest sen, gdzie wprowadziliśmy obowiązek rejestrowania wszystkich wrażliwych przedmiotów, które wjeżdżały do Polski. To spowodowało uszczelnienie granicy, a ja tylko chcę powiedzieć, że w 2016 roku, kiedy wtedy podjęliśmy decyzję, aby podjąć kontrolę bezpośrednio na ulicach, na drogach, kiedy wjeżdżały do Polski cysterny, głównie z Niemiec, to tych cystern było prawie 750 i w momencie podjęcia tych tak zwanych stałych kontroli, to wjeżdżało już tylko 150. Czyli automatycznie nastąpił wzrost sprzedaży paliw wśród głównych operatorów takich jak Orlen czy Lotos. I z tego powodu w przeciągu 2 lat już żeśmy mieli prawie 8 miliardów dodatkowych pieniędzy. Więc to wskazuje, ile było zaniedbań w tych działaniach poprzednich rządów, ale tutaj właśnie śmiałe decyzje kierownictwa, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, marszałków, posłów, no sprawiły, że bardzo szybko żeśmy podjęli działania jako nowa ekipa rządząca, że te właśnie działania sprawiły, że w krótkim czasie żeśmy bardzo mocno uszczelnili ten system podatkowy. I ja chcę powiedzieć, że w 2017 roku dodatkowo do budżetu wpłynęło 42,5 miliarda złotych w stosunku do 2016 roku, a lukę podatkową zmniejszyli z 24 do 14%, czyli poniżej średniej europejskiej, która wynosi 15-16%. Oni są wszyscy zdziwieni. Mówił o tym również wczoraj pan premier Mateusz Morawiecki. Się go pytałem, jakże się to w Polsce zrobili, że wam się udało w przeciągu tak krótkiego czasu tą lukę podatkową zmniejszyć z 24 do 14%, a tu jak byli nas odwiedzać właśnie przedstawiciele Banku Światowego, czy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, czy innych organizacji z Brukseli, no to dawali nam szansę, przewidywali, że ta luka będzie bardzo dobrze, jeżeli zostanie zredukowana w przeciągu 5-7 lat. A myśmy to zrobili w przeciągu 1,5, niecałych 2 lat. To jest naprawdę olbrzymi sukces. Mnie przypadł zaszczyt właśnie prowadzenia tej reformy, ale tak jak powiedziałem, bez zaangażowania właśnie decydentów politycznych, ale również naszych pracowników i funkcjonariuszy, skarbówki, z SUA, z UKS-u, nie byłoby to możliwe. Czyli po prostu wszyscy pracownicy widzieli, poza nielicznymi, bo chcę powiedzieć, żeby olbrzymie opory, aby tej reformy nie przeprowadzić, aby pozostały osobno tak, jak były te służby, no już nie mówiąc również o rozwiązaniach legislacyjnych, ale właśnie ta świadomość, że jednak trzeba podjąć radykalne działania, bo rzeczywistość się zmienia. Ona wymusza na nas pewne rozwiązania, bo bez wspólnej bazy, szybkiej reakcji i analizy ryzyka, tak jak powiedziałem poprzednio, aby się zorientować, czy mamy do czynienia z nieprawidłowością, jeśli chodzi o podmiot, trzeba było na to czekać z parę tygodni. Dzisiaj to robimy w przeciągu kilku minut. Parę godzin nam to zajmuje i dzisiaj już nie ma kontroli przypadkowej. Powiem tylko taki przykład. W 2016 roku prowadzone było jeszcze, pomimo że już żeśmy dosyć mocno współpracowali, aczkolwiek reforma dopiero weszła od 1 marca 2017 roku, to tych kontroli było 44 tysiące, a już w 2017 tylko 23 tysiące, a efekty zupełnie nieporównywalne. Wtedy stwierdzono nieprawidłowości na kwotę prawie 700 milionów, a obecnie już 1 700 miliard,
czyli
które
mniej,
zostały
mniej kontroli, a jednocześnie kontrole, które właśnie trafiają tam, gdzie może istnieć zagrożenie.
Tak jest, bo naszym celem, i to jest właśnie między innymi zapisane w Konstytucji Biznesu, która składa się prawie z 51 ustaw, no jest wyraźnie powiedziane, że my wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, aby im ułatwiać życie, pozwalać im się rozwijać, ale chodzi o uczciwych przedsiębiorców. Natomiast z drugiej strony my musimy skutecznie walczyć z tymi, którzy nas chcą oszukiwać, którzy chcą wyłudzać pieniądze z budżetu, bądź tych podatków nie płacić, a powinni, bo to jest niezdrowa konkurencja. Ona niszczy normalny rynek, normalnych uczciwych przedsiębiorców. Bez zdrowej konkurencji nie ma rozwoju gospodarki. I proszę sobie zauważyć, że w przeciągu właśnie tak krótkiego czasu potrafiliśmy tą lukę podatkową, która de facto była szarą strefą. To była szara strefa, zmniejszyliśmy ją aż do 14%. To nie jest takie łatwe. To są bardzo trudne działania, procesy, które trwają czasem latami. I przykładowo, no przecież Unia Europejska, państwa wysoko rozwinięte i też sobie z tym nie mogą poradzić. To jest prawie 150 miliardów euro luki, jeśli chodzi o całą Unię Europejską. To myśmy ich teraz wyprzedzili. W przeciągu krótkiego czasu zarządów Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy. I to jest też wielka zasługa Ministerstwa Sprawiedliwości, samego ministra Ziobro, że szybko zmienił właśnie ten przepis, o którym już mówiłem, że to nie może być traktowane jako wykroczenie, ale przestępstwo. I dzisiaj wyłudzenie właśnie kwot powyżej 10 milionów złotych traktowane jako przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do 25
bo
lat.
Bo co? No,
to jest prewencja.
Ktoś do tej pory, już nie, ale do tej pory ktoś mógł ukraść 10 milionów, 20 milionów, 100 milionów. No i tak może kulawe porównanie, no ale traktowane jak stłuczka na ulicy, prawda, między autem i autem. No bo jeżeli to jest traktowane jako wykroczenie, to znaczy, że jemu się opłaca grzywnę zapłacić, bo przecież ona i tak będzie mniejsza niż te miliony, które ukradnie.
Ależ oczywiście, także były sygnały alarmujące, że naprawdę coś niedobrego się dzieje w państwie, a niestety no, to była kompletna...
Ale ja tego nie rozumiem, bo jeżeli widzę na papierze, przecież tak byli państwo pouczani, że ta polityka solidarnościowa jest niemożliwa, dlatego że pieniędzy nie będzie. No pamiętamy ten zwrot,
pamiętamy,
tak?
Pamiętamy wypowiedź pana będzie. Ministra Rostowskiego, że pieniędzy nie będzie.
I tak? Ja nie jestem finansistą, ale ja widzę, że na przykład tak, no jeżeli mam dziurę w spodniach, tak? I ta dziura jest niewielka, no to z czasem ona się zrobi większa, jak nie załatam tej dziury, tak? Jak nie podejmę jakichś czynności naprawczych. No i widzę jako właściciel spodni, że mam taką dziurę, i w ciągu 8 lat nagle ta dziura robi się taka, że za przeproszeniem, w każdym razie duża ta dziura jest. I co? Ja nic nie robię z tym. Mnie jako ministrowi finansów, jako premierowi, jako rządowi nie zależy na tym, żeby pieniądze nie wyciekały, żeby zostawały. Przecież ja bym wolał dać tak jak teraz na przykład na 500+, na 300+, wolałbym dać na leki ludziom, niż żeby te pieniądze gdzieś mi wyciekły.
No, a ja chcę tylko powiedzieć, że jeśli chodzi o 500+, to jest tylko 24 miliardy. A myśmy w ciągu jednego roku 42,5 miliarda dodatkowych pieniędzy wprowadzili. Więc po prostu oprócz tego, tak jak powiedziałem, oprócz tego pakietu paliwowego, przewozowego, o czym już mówiłem, on się sprowadza właśnie do tego, że rejestrujemy wszystkie towary wrażliwe wjeżdżające do Polski, czyli paliwa, oleje, smary. Dodatkowo do tego dołączyliśmy jeszcze leki. Także, że po prostu tutaj szczelnie zamykamy granice, jeśli chodzi o tego rodzaju wrażliwe towary, abyśmy mieli nad nimi pełną kontrolę, aby były płacone od tego podatki, akcyzy. No kolejny taki instrument bardzo istotny, który nam ułatwił właśnie analizę ryzyka, to jednolity plik kontrolny, który właściwie już praktycznie od połowy 2016 roku zaczął obowiązywać. Wtedy żeśmy podjęli decyzję w lutym, ja wydałem takie zarządzenie, aby powołać specjalny zespół, który ma przygotować rozwiązania w tym zakresie i praktycznie od końca 2016 roku już żeśmy mieli pewny instrument, który nam pozwalał lepiej analizować właśnie dane, które żeśmy uzyskiwali z JPK od 1 stycznia tego roku. Obowiązuje już właściwie dla wszystkich przedsiębiorców, dużych i małych. Także mamy olbrzymią bazę danych wszystkich faktur sprzedaży i kupna. No i mamy dodatkowy jeszcze element postaci właśnie STIR-u. To jest system teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej, który właściwie osobiście jakby tutaj jest to zasługą pana premiera, bo to rozwiązanie przyszło z banku. Ono nam pozwala również konfrontować te dane z przelewami bankowymi. Także po prostu dzisiaj mamy pełne rozeznanie, jeśli chodzi o sytuację danego przedsiębiorstwa.
A czy to jest trudniejsze, czy ta współpraca z państwem w zakresie tego, żeby te pieniądze były rzeczywiście zbierane, te, które jakby mają zostać zebrane, czy to bardziej obciąża tych przedsiębiorców? No bo ja rozumiem tak, jeżeli do tej pory było, że ktoś zarabiał na lewo, pieniądze wyciekały, a ja byłem uczciwym przedsiębiorcą, to ja na starcie już byłem, że tak powiem, wyprzedzony przez niego. Ja nie miałem szans z nim konkurować, bo on oszukiwał.
No ja dam taki przykład. Moi koledzy, którzy prowadzą stacje benzynowe, przykładowo musieli sprzedawać po cenach trochę wyższych paliwo o 20-30 groszy, podczas gdy właśnie o 20-30 groszy sąsiednie stacje pozwalały sobie na sprzedaż tego paliwa, a nagle się okazało, jak żeśmy podjęli kontrolę w tych stacjach, że po prostu tam dolewane jest lewe paliwo, tak, które nie było opłacone i to niszczyło po prostu konkurencję. I dzisiaj koledzy mówią, sytuacja się radykalnie zmieniła. Dzisiaj już ceny są mniej więcej wyrównane. Dzisiaj możemy normalnie funkcjonować na rynku, mamy większe obroty, przez to właśnie rozwija się gospodarka, bo jeżeli uczciwie my wszyscy handlujemy, sprzedajemy, prowadzimy działalność gospodarczą, to również są większe obroty, większe są wpłaty do budżetu. I właśnie o to chodzi, tak? Wręcz nam o tym mówili przedsiębiorcy, zachęcali. No a dowodem na to, żeśmy poszli w ich stronę, ich oczekiwania są chociażby wyróżnienia, nagrody, które otrzymujemy właśnie za tego typu działania. Zarówno premier, ja osobiście też dostaję, czy nasi ministrowie, czy pani minister Teresa Czerwińska, która w tej chwili nam przewodzi. Także pracujemy w zespole. Jest to praca zespołowa nie tylko naszego ministerstwa, nie tylko Krajowej Administracji Skarbowej, ale również pozostałych służb, policji, CBA, ABW, wszystkich tych siłowych instytucji.
Codziennie słyszymy o jakichś zatrzymaniach.
No właśnie, ostatnio żeśmy wspólnie też podjęli akcję, zatrzymaliśmy zorganizowaną grupę przestępczą, która próbowała 350 milionów wyłudzić z budżetu państwa. A więc ta wspólna praca, działalność powoduje, że chronimy obywateli, chronimy nasz budżet od tych, którzy w sposób nieuczciwy chcą nas po prostu oszukiwać i żyć w naszym kraju. Nie ma miejsca dla takich właśnie przestępców. Skutecznie z nimi walczymy. Mamy ku temu instrumenty. Z jednej strony właśnie wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom tych uczciwych przedsiębiorców. I tutaj właśnie jest ta cała struktura tak zwanej miękkiej kontroli. To są czynności sprawdzające, między innymi w JPK. Także bez kontroli jesteśmy w stanie określić, czy mamy do czynienia z uczciwym, czy nieuczciwym przedsiębiorcą i po prostu nie nękamy ich żadnymi kontrolami. Po prostu, jeżeli są jakieś mniejsze uchybienia w postaci jakichś koret, wzywamy poprzez telefon, zapraszamy, korygujemy. To robią urzędy skarbowe.
Właśnie, bo...
A urzędy celno-skarbowe to są właśnie do tych twardych kontroli. To są byli pracownicy z urzędów celno-skarbowych, urzędów kontroli skarbowej, jak również z Wydziału Zwalczania Przestępczości funkcjonariuszy celnych. Tu żeśmy skumulowali wszystkie kompetencje, które są potrzebne do prowadzenia tego typu pracy operacyjnej, a więc uprawnienia operacyjno-rozpoznawcze, wspólnie z policją, CBA, ABW. Robimy to i działamy bardzo skutecznie, także skala przestępczości po prostu maleje i przez to korzysta nasz budżet, czyli obywatele.
Panie ministrze, pamiętamy też, jak jeden z celników mówił, nam nie kazano kontrolować ciężarówek, cystern, nam nie kazano kontrolować tego co wjeżdża. Bo z jednej strony słyszę wypowiedź tego celnika, z drugiej pan mówi, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy alarmował, wyciekają wam pieniądze. Widzę na papierze, z 9 do 24 wzrasta mi dziura. No i dlaczego nie było działań? Wprawdzie minister Rostowski mówi ostatnio, że on już przygotował i pan, panie ministrze, pani minister Czerwińska, wcześniej pan minister Mateusz Morawiecki, obecny premier, oni dostali od ministra Rostowskiego, no bo tak mówi, właściwie w prezencie gotowe rzeczy, bo one już czekały w szufladzie. No,
to pytanie zasadnicze, dlaczego, jeżeli były takie pomysły, to dlaczego one nie były realizowane? Powiem uczciwie, myśmy sami, przychodząc do ministerstwa, już mieli pewne rozpracowane projekty. Ja chcę powiedzieć, że już w 2005-2007 roku, kiedy miałem zaszczyt pełnić funkcję wówczas też ministra i szefa służby celnej, jak również skarbowej, to wtedy już podjęliśmy działania w kierunku konsolidacji tych służb, bo wiedząc, że właśnie trzeba taki ruch zrobić, aby w sposób jeszcze sprawniejszy i efektywniejszy zarządzać państwem, a szczególnie właśnie poborem podatków, bo jedno z głównych zadań Krajowej Administracji Skarbowej, służb skarbowych i celnych poprzednio, no to jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa fiskalnego państwa, tak? Bezpieczeństwa obywateli i skuteczna walka szarą strefą, bo w każdym państwie będzie pewna grupa, która będzie chciała żyć nieuczciwie. Ale to jest właśnie zadanie państwa, aby temu przeciwdziałać. My to robimy bardzo skutecznie. Przed tym to niestety nie było robione tak, jak należy, więc tutaj sami obywatele muszą rozstrzygnąć, bo to mamy za tym i odpowiedzialność polityczną, i odpowiedzialność karną. Co do odpowiedzialności karnej, to tym się zajmuje prokuratura i prowadzone są różne postępowania z przeszłości. A co do odpowiedzialności politycznej, to są tutaj ku temu wybory.
Tak. A ta komisja VAT-owska, która powstała właśnie do spraw wyłudzeń VAT-u, z którymi mieliśmy do czynienia, potrzebna jest pana zdaniem?
No ja uważam, że jak najbardziej. To się bardzo dobrze stało, że komisja jest, że jednak ona wskaże, no jakie były zaniedbania, kto za nie odpowiada i rzeczywiście, tak jak powiedziałem, z jednej strony odpowiedzialność polityczna, z drugiej strony odpowiedzialność karna, ale o tym muszą zdecydować właściwe organy powołane do zajmowania się tego typu sprawami.
Wspomniał pan też o tym, że przedsiębiorcy nie są już nękani kontrolami, że państwo mają kontrole celowe, czyli tam, gdzie dane pewne wskazują, że trzeba to sprawdzić, ale też idą państwo na rękę takim podatnikom jak my. Takie szaraczki, które z mafią nigdy nie wygrają. Po to jest państwo, żeby nam pomóc, żeby nas obronić przed mafiami. Wiem, że Krajowa Administracja Skarbowa przygotowuje wypełnione roczne zeznania podatkowe za 2018 rok. No i w zasadzie już nie będzie specjalnej konieczności składania w dużej mierze zeznań podatkowych przez nas wypełnianych.
No to jest oczywiście też z jednych rozwiązań wychodzących naprzeciw oczekiwania obywateli, aby im upraszczać życie. No więc tutaj od przyszłego roku, właściwie do 15 lutego przyszłego roku, będzie można sobie zdecydować, czy po prostu wnosimy jakieś poprawki do rozwiązań, które nasze urzędy będą wypełniać, bo nasze urzędy będą jakby z urzędu załatwiały PIT 37-38 i kto nie będzie miał zastrzeżeń, to nie musi w ogóle podejmować żadnych działań. Natomiast kto będzie chciał jeszcze ewentualnie zmienić coś w tych zeznaniach, to będzie to mógł również zrobić. Ale zdążamy do tego, aby właśnie przejąć ze strony naszej wypełnianie wszystkich deklaracji podatkowych za obywateli. Na 2019 rok przewidujemy, że również będzie dotyczyło również przedsiębiorców. Tak? Na razie zrobimy to z obywatelami. Na dzień dzisiejszy 2/3 już załatwia sobie sprawy drogą internetową, online, ale będziemy chcieli, aby to prawie było 100%. Oczywiście to też jest kwestia właśnie jakby uwalniania zasobów, które mamy w kadrowych i przeznaczenia ich na kontrolę, bo tam zawsze każda ilość, jeśli chodzi o pracowników, będzie potrzebna, tak jak powiedziałem, bo zawsze pewien procent nieuczciwych obywateli będzie chciało żyć naszym kosztem.
Panie ministrze, mówi pan, że ta średnia europejska szarej strefy, tak, tej luki, to jest 15-16%, tak mniej więcej. Tak. My zeszliśmy poniżej tego za rządów Zjednoczonej Prawicy, 14% w tej chwili. Jak duża, powiedzmy, jaki jest ten margines błędu, do którego możemy jeszcze zejść, tak?
No, robimy wszystko, aby właśnie tej luki nie było. To jest nasze założenie i robimy wszystko. Między innymi wprowadzamy kolejne instrumenty, które nam mają to ułatwić, a mianowicie split payment, to jest podzielna płatność, czyli
na czym to polega?
To polega na tym, że po prostu od razu podatnik płaci netto kwotę za usługę bądź towar, a należny VAT płaci do Urzędu Skarbowego. Tak? I to już absolutnie jakby wyklucza ewentualne manipulowanie i kombinowanie kwestii wyłudzenia VAT. Na dzień dzisiejszy mamy ponad 8% chętnych, bo to jest dobrowolne, nie żaden obowiązek, tylko fakultatywne. Tutaj jest to podejście do przedsiębiorców, ale mamy nadzieję, że to się sprawdzi i to rzeczywiście w przyszłości będzie można stosować bardziej powszechnie i to też będzie jeden z elementów, który nam bardzo ułatwi właśnie uszczelnianie systemu podatkowego.
A zastanawiam się też, no bo słyszymy, że pan minister mówi o tym, 42,5 miliarda złotych udało się zebrać tego, czego do tej pory nie było, tak? Bo to uciekało nam.
No to ja chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o VAT, to prawie to w VAT-ie 30 miliardów, a pozostałych CIT, PIT, to właśnie to pozostała kwota. Mhm. Bo to nie tylko chodzi o VAT, ale my mamy również wzrosty w PIT-ie, CIT-ie i w akcyzie, tak? Chcemy, aby te wzrosty były coraz większe, bo jednak 14% to też jeszcze jest znaczna kwota, która jest miliarda. Mhm. Więc to jest wyzwanie, które stoi przed nami i po prostu będziemy robić wszystko, aby zejść jeszcze niżej w tej luce podatkowej.
I tak się zastanawiam, ile jeszcze będziemy w stanie z tej, bo po raz pierwszy chyba w historii, też od 1989 roku, jest rząd, który, trzeba to obiektywnie powiedzieć i tutaj nie ma co też ani lukrować, ani się pienić na to, pieniądze, które wpływają do budżetu, stosuje na politykę solidarnościową. To znaczy chce, żeby te pieniądze wracały pod adres poszczególnych grup społecznych, no na przykład jak dzieci, polityka dzietności, jak polityka szkolna, polityka senioralna i tak dalej, Mieszkanie Plus, te wszystkie programy, o których pan premier często ostatnio też wspomina. No i pytanie jest tak, jak i ile jeszcze możemy do tego worka dorzucić z tego zbierania? Bo pan premier na każdym spotkaniu mówi, uszczelniamy, tak, zbieramy. No jest to, jestem trochę jak Janosik, tak? Zabieram tym, którzy gdzieś tam pod stołem coś próbują wziąć dla siebie, żeby rozdać ludziom.
Proszę ojca, ja chcę powiedzieć tak, trzeba sobie jasno powiedzieć, że można mieć najlepsze pomysły, różne rozwiązania, ale bez woli politycznej i decyzyjności tu się nic nie da zrobić.
Ale ja rozumiem, że u państwa ta wola jest.
Więc to chciałem na to zwrócić uwagę, że właśnie to jest mądrość kierownictwa obecnego rządu i gremiów politycznych Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, że właśnie podejmują decyzje śmiałe, tak jak reforma, którą żeśmy przeprowadzili, która mogła już być przeprowadzona 2007 roku, trzeba było na nią czekać kolejne 8 lat i dopiero teraz żeśmy ją przeprowadzili. I efekty jej widzimy. I kolejne pomysły tutaj są. Mamy ludzi naprawdę oddanych, kompetentnych, uczciwych, mają różne pomysły. Praca w zespołach da efekty w postaci kolejnych właśnie rozwiązań. I ja jestem przekonany i o to spokojny, że rzeczywiście znajdziemy kolejne rozwiązania, które pozwolą nam jeszcze bardziej uszczelnić tą dziurę, która no, jeszcze ma na dzień dzisiejszy w samym VAT-ie 14%.
Tak? Że ten budżet będzie ciągle zbierał.
Tak. No bo to wpływa również później na rozwój gospodarczy, bo im więcej mamy zdrowej konkurencji, tak, to jest w konstytucji biznesu, tak, że co nie jest zakazane, jest prawem, jest dozwolone, że mamy pełną swobodę działalności gospodarczej, że mamy domniemanie uczciwości przedsiębiorcy, no i że obowiązuje zasada uczciwej konkurencji, ale tutaj za to musi zadbać państwo. Muszą żeby organy państwowe,
żeby te zasady funkcjonowały
normalnie w życiu. I my robimy wszystko, aby właśnie to miało miejsce. I tak jak powiedziałem, wydajemy wytyczne zalecenia naszym pracownikom w urzędach skarbowych, nie tylko w UCS-ie, że tam, gdzie rzeczywiście mamy sytuację, że ktoś się znalazł w trudnej sytuacji biznesowej, od niego niezależnej, bo to przecież różne okoliczności, ktoś mu nie zapłacił, tak? No to nie możemy podejmować od razu, tak jak to kiedyś było robione, egzekucji, niszczymy przedsiębiorcę. Tylko tutaj właśnie naprzeciw temu będzie również wychodziła nowa ustawa, projekt tej ustawy, ordynacja podatkowa, która będzie przewidywała między innymi już formalnie możliwość mediacji, negocjacji, umowy, że wtedy będziemy mogli rozłożyć na raty, zawiesić spłatność, aby przedsiębiorca mógł po prostu wyjść z dołka i później normalnie funkcjonować.
Czyli państwo nie weźmie młotka i nie zabije takiego przedsiębiorcy, bo nagle coś się po drodze takiego niezawinionego przez niego stało, no i on teraz ponosi pełną odpowiedzialność i jest zniszczony.
A mamy takie przykłady z poprzednich okresów, kiedy rzeczywiście no, przedsiębiorcy niektórzy się znaleźli w trudnej sytuacji i tutaj nie było żadnego zmiłusie, po prostu przychodziły organy egzekucyjne i komornicy i po prostu taki podmiot już właściwie nie miał racji.
Czyli mafie sobie szalały, a taki przedsiębiorca był no, zabijany finansowo. I jednocześnie bardzo często rodzinnie, bo ktoś ma kredyt, bo ktoś ma rodzinę, bo ktoś jest w takiej sytuacji. Ta sytuacja finansowa rzutuje przecież też na wszystkie inne sfery.
Ale oczywiście, ale to jest w jakiejś perspektywie również ze szkodą dla państwa, bo wiemy, że pozbywając się takiego podmiotu gospodarczego, który mógłby się rozwijać, zatrudniać dodatkowych ludzi, to później jak my go po prostu mu nie pozwolimy mu funkcjonować, no to przecież on przychodzi na zasiłek państwowy, to wtedy my wszyscy ponosimy odpowiedzialność i płacimy za taką sytuację.
Może wkładać do garnka, a my powodujemy, że w zasadzie będzie tylko wybierał.
Także tak jak powiedziałem, instrumenty, które żeśmy wprowadzili, mają iść w tym kierunku, abyśmy mieli dokładną analizę ryzyka. Czy naprawdę mamy do czynienia z uczciwym przedsiębiorcą, czy z góry właśnie z przestępcą, który robi wszystko, aby nas oszukać. I tam, gdzie właśnie są sytuacje, trudnych sytuacji, gdzie rzeczywiście to nie zależy od przedsiębiorcy. Myśmy powinni wychodzić naprzeciw i pomagać, i być dla nich przyjazny. Czyli to trzy razy system podatkowy ma być prosty, przyjazny i przejrzysty. I w tym kierunku idziemy.
Zapraszamy już państwa do rozmów naszych telewidzów i słuchaczy. Numery telefonów 56 657 0011 dla telewidzów z Polski Północnej, 657 0012 Południa, telefony w naszej rodzinie 536 600 300, 536 600 400, zagranica 657 0013 i 657 0014, poprzedzone kierunkowym do Polski 004856. Pan minister Marian Banaś, szef Krajowej Administracji Skarbowej i jednocześnie pełnomocnik rządu do spraw zwalczania nieprawidłowości finansowych na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej w naszym studio. Jeśli mają państwo pytania, a jest okazja, no bo to jest szef administracji skarbowej, czyli skarbówki całej, tak?
I
CEU.
I kontroli skarbowej.
Kontroli skarbowej.
Informacji finansowej. Także
strasznie dużo ma pan na głowie, panie ministrze.
to właśnie to powoduje, że potrafimy sprawnie tym zarządzać i właśnie w ten sposób bardziej skuteczny chronimy państwo od różnych właśnie nieprawidłowości.
A czy tacy, nazwijmy ich, szeregowi pracownicy, celnicy dzisiaj mogą czuć, że państwo stoi za nimi, że właśnie te decyzje polityczne, o których pan wspominał, no są za tymi pracownikami, którzy uczciwie chcą wykonywać swoje obowiązki, że nie muszą się bać tych mafii, bo państwo, jakby kiedy wykonują dobrze swoją pracę, państwo stanie za nimi.
No to jak ja już powiedziałem, no reforma nie byłaby możliwa do przeprowadzenia, gdyby tutaj nie było wsparcia naszych pracowników, funkcjonariuszy byłych celnych, kontroli skarbowej, skarbowców. To właśnie świadczy o dojrzałości i dużym patriotyzmie, bo współczesny patriotyzm to jest uczciwość, uczciwa i solidna praca i właśnie takie postawy miały miejsce. I ja z tego miejsca też chciałbym bardzo serdecznie wszystkim pracownikom podziękować. My ze tej strony robimy wszystko, aby ich też właściwie wynagradzać. Ja chcę powiedzieć, jakie były rozbieżności płacowe. Przecież skarbówka była bardzo słabo wynagradzana. To było poniżej 2000 zł. To pierwszą rzecz, którą żeśmy zrobili w 2016 roku, to żeśmy podnieśli najniższe wynagrodzenie do 3000 zł. W 2017 zrobiliśmy dwie podwyżki, aby mniej więcej zrównać, ale nie w dół, tylko do góry. Tak? Bo były tak duże rozpiętości, że one no, nawet parę tysięcy tutaj mieściły się w kwotach. Więc po prostu to było trudne zadanie. Trudne zadanie ze względu właśnie choćby na te kominy płacowe, te rozpiętości, jak i też no, pewnej zmiany, pewnej mentalności, bo każdy był przywiązany do własnej służby i nagle trzeba było z tego zrezygnować, no i ze sobą współpracować. Ale właśnie ta współpraca między pracownikami, że ja się znam bardzo dobrze na podatkach skarbowych, tak? Ja się znam na tle, ten się zna na kontroli. Ta wzajemna wymiana informacji i wiedzy spowodowała właśnie, że mogliśmy odnieść taki sukces.
Mamy telefon, bardzo proszę, halo.
Kłania się Joanna, dzwonię z Niemiec.
Proszę.
Serdecznie pozdrawiam szanownego ojca i gościa dzisiejszej audycji. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i matka, zawsze dziewica. Pięknie wszystko, proszę ojca, szanownego gościa, rozumie. Jest problem ogromny. Chciałabym powiedzieć w imieniu setek tysięcy polskich kobiet, które pracują za granicą jako opiekunki, jako sprzątaczki, jako jeszcze inne pomoce, dajmy na to w Niemczech, w Holandii, w Belgii i wszystkich innych krajach Unii Europejskiej. My przywozimy do Polski albo przekazujemy na nasze konta ogromne pieniążki. To są dla nas Polaków, dla nas polskich kobiet od 1200 euro miesięcznie po 2,5 do 3000. To są takie najniższe pieniążki, które my bardzo, bardzo, bardzo ciężko tutaj zarabiamy 24 godziny na dobę. Czasami w bardzo kiepskich warunkach. Chciałabym poprosić pana, który zna się na podatkach, szanowny gościu, chciałabym to skierować do naszego premiera, który jest wspaniałym człowiekiem, i naszego prezydenta, który dba o nas, Polaków, za granicą także, żeby zwrócił na nas, Polki, uwagę, bo jednak jesteśmy od kilku miesięcy do kilkunastu miesięcy za granicą. Nie mamy z tego nic. My płacimy tylko podatki, przelewamy ciężkie euro na nasze konta, wymieniamy je dla Polski, żeby Polskę wspierać, żeby Polskę budować, bo ja jestem matką Polką, która ma troje dzieci za granicą. I szóstkę wnuków za granicą. My wszyscy Polskę wspieramy. Ja bym chciała kiedyś wrócić po 20 latach do Polski, żeby po prostu w Polsce zostać. Na razie nie mamy tych warunków, bo jesteśmy traktowani jak wszyscy inni, tak? To są Polacy, to są Polki, ale chciałabym, żeby ktoś się za nami wstawił, jakieś rozłąkowe, bo ja jestem już ponad 20 lat w rozłące z moim mężem jeszcze nikt nawet nie wspomniał o tym, że jakieś rozłąkowe by się nam należało. My płacimy ogromne podatki. Od 1200 euro płacimy prawie 5000 podatków. Czy państwo wiecie o tym? Mam nadzieję, że kiedyś będzie się nam to liczyć do emerytury, do renty. Jesteśmy schorowane, czasami jesteśmy stare. Szczęść Boże, pozdrawiam.
Dziękuję pani Janno.
Z miłością do Polski, do naszych... tak.
Dziękuję bardzo. Z Bogiem.
Ja chciałem pani podziękować. To jest piękna postawa, patriotyczna postawa miłości do ojczyzny. No i oczywiście my robimy wszystko właśnie przez to, że rozwijamy gospodarkę, że robimy ułatwienia, aby zachęcać ludzi do powrotu do kraju. Z tych krajów, którzy... z tych państw, gdzie że właśnie nasi młodzi ludzie i z czasem starsi no wyjechali no praktycznie za chlebem. To były lata właśnie rządów PO-PSL po 2004 roku, kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej. Ale przecież w pierwszej kolejności my musimy sobie znaleźć pracę tu w kraju. Tak? I myślę, że jak żaden rząd Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczona Prawica zrobiła wszystko, aby rzeczywiście stwarzać warunki podejmowania działalności tu w Polsce. Jak premier nieraz wskazywał, a to jest faktem, liczby nie kłamie, mamy najniższe praktycznie bezrobocie w stosunku do lat poprzednich. Mamy wysoki wzrost gospodarczy. No i oczywiście, jeśli chodzi o takie dodatkowe postulaty typu rozłąkowe, no to trzeba się na tym zastanowić oczywiście, ale na pewno jeśli chodzi o czas pracy wykonywany w innych krajach, to na pewno się to liczy do emerytury, jeśli praca jest podjęta legalnie. Tutaj mam nadzieję, jestem o tym przekonany, że pani tutaj pracuje legalnie, więc tutaj nie ma najmniejszych obaw. Ta emerytura na pewno będzie stosunkowo wyższa niż jakby się tutaj w Polsce pracował, ale my dążymy do tego, aby wynagrodzenia w Polsce były porównywalne do krajów zachodnich. Nieraz podkreślał to prezes Prawa i Sprawiedliwości, że naszym celem jest, aby w jak najkrótszym czasie nasze społeczeństwo mogło osiągnąć poziom życia ludzi na Zachodzie. I myślę, że przy takim rozwoju, przy takiej determinacji naszego całego rządu, Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, naszych ministrów i wszystkich instytucji, do tego celu dojdziemy i to w niedługim czasie.
Prosimy. Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Podlasia.
Prosimy.
Panie ministrze, chciałem właśnie zapytać, bo mówimy tutaj o niegospodarności. Dzwoniłem swojego czasu, jak w Dawidach były wybijane zdrowe świnie z przyczyn gospodarstw kontaktowych z ASF-em, czyli nie było choroby w danej chlewni, a mimo to pani powiatowa nakazywała ubój zdrowych sztuk. Sprzeciwialiśmy się jako rolnicy takiemu bezsensownemu działaniu, gdyż jest to straszna niegospodarność. Po pierwsze, wybijanie trzeba zapłacić firmie ubojowej, trzeba zapłacić firmie wywożącej te zdrowe mięso, trzeba zapłacić za spalenie, trzeba wypłacić odszkodowania dla rolników, a niestety w tej chwili przyszła decyzja we wtorek od pani powiatowej, że dwóch rolników, gdzie wybito zdrowe sztuki, nie dostaną w ogóle odszkodowania. Jak może być w państwie prawa coś takiego? Nie możemy sobie tego wyobrazić. Zgodzili się, chcieli współpracować. No, pani ich wręcz zastraszała. Jeżeli nie dacie nam wybić zdrowych sztuk, no to w razie, kiedy dojdzie do was ASF, nie dostaniecie ani złotówki. Tak było mówione. A jeżeli się zgodzicie, to wypłacimy wam całe odszkodowanie za każdą sztukę. No to chłopcy się zgodzili. No niestety dzisiaj, czy tam we wtorek, otrzymali decyzję. Jeden rolnik ponad 25 tysięcy odszkodowania nie dostanie, drugi mniej. Jak tak może być w państwie prawa? Poza tym, jaka jest to niegospodarność? Rolnik wie, że świnie się ze sobą nie mieszają, więc nazwa chlewnie kontaktowe w ogóle nie mają sensu. Można to przyjechać, sprawdzić do wsi Dawidy w powiecie parczewskim. Poza tym, dwóch rolników nie zgodziło się na ubój tych sztuk, bo poprosili panią powiatową o pełną dokumentację przed ubojem. Zanim się zgodzę, powiedział jeden, drugi rolnik, chcę mieć właśnie na piśmie, że dostanę odszkodowanie, za ile czasu będę mógł stawiać, znowu zasiedlać chlewnie, żeby znowu móc produkować, żeby nie skasował miejsca pracy. Proste. No niestety pani powiatowa nie chciała wydać takich dokumentów i na szczęście nie wybiła. Do tej pory są zdrowe. Rolnicy ci dwaj mogą produkować zdrową żywność, sprzedawać i nie ma problemu i są zdrowe. Nie zgodzili się na wybicie i są teraz bardzo zadowoleni w tym przypadku, kiedy ci, co się zgodzili, nie dostali odszkodowania.
Dziękuję, także... panie Łukaszu, dziękuję. Oddam głos panu ministrowi.
No ja muszę powiedzieć, że no, to jest jakiś szczególny przypadek. No ja nie znam okoliczności tego faktu. Najlepszym rozwiązaniem byłoby złożyć skargę, zawiadomienie do Ministerstwa Rolnictwa, do Ministra Rolnictwa, głównego weterynarza kraju, żeby się sprawą zajęli i zbadali, czy rzeczywiście coś takiego miało miejsce i myślę, że ta sprawa znajdzie pozytywny finał, jeżeli zostaną zbadane dokładnie fakty w tej sprawie.
No tak, bo pan tutaj też zwrócił uwagę na miejsca pracy, tak, czyli tak. Na to, że z tych, że są podatki też wówczas płacone, jakie jest miejsce pracy. Czekamy na telefony. Bardzo proszę, halo.
Halo.
Prosimy.
Adam, jestem służbowo na wiedzie w Koszalinie i dzwonię w takiej sprawie. Mianowicie chodzi o koszty uzyskania przychodu. Państwo mówi o rozwoju nowych technologii. Ja związuję branżę lotniczą i miałem przyjemność mieć kontrolę z Urzędu Skarbowego i koszty budowy prototypu nie są kosztem uzyskania przychodu. Jeśli budujemy samolot, musimy połamać te elementy, żeby sprawdzić ich wytrzymałość. Niestety to nie jest kosztem uzyskania przychodu. I w ten sposób nikt w Polsce samolotów budować nie będzie, już nie buduje. Bo załóżmy, że jest spółka, jakakolwiek spółka i są udziałowcy i jest koniec roku, jest do podziału zysk. No to ludzie wybiorą dywidendę zamiast pakowania pieniędzy w budowę prototypu. Powinna być prosta zasada podziału 50-50, tak mówimy po śląsku. Połowa z kosztem uzyskania przychodu w momencie tworzenia prototypu, druga jest w momencie księgowana jako prototyp w budowie. Po zakończeniu prób ta druga połowa może być zaliczana jako koszt uzyskania przychodu. Inne kraje mają ulgi za coś takiego. W Polsce niestety nie ma. Przedsiębiorca jest za to karany. Tylko tutaj chciałem zapytać właśnie, jak będzie z kosztem uzyskania przychodu przy budowie prototypów, przy wdrażaniu nowych technologii? No, dziękuję.
Dziękuję, panie Adamie.
No to jest też konkretny przypadek, konkretna propozycja. Ja mam prośbę do pana, aby dokładnie opisał tą sprawę, zgłosił ją do Ministerstwa Finansów, chociażby na mój adres. Ja akurat, jeśli chodzi o system podatkowy, to nie jestem za to odpowiedzialny, jest to w innym pionie, ale osobiście bym się też tą sprawą zajął, bo rzeczywiście no, polityka państwa musi iść w tym kierunku, aby sprzyjać rozwoju gospodarności, a w szczególności, jeżeli w innych krajach obowiązują zasady bardziej sprzyjające niż u nas.
536-600-300, 536-600-400, dwa numery komórkowe. Następne 657-0011 i 12 dla telewidzów z Polski Północnej i Południowej, dla widzów z zagranicy 657-0013 i 14. Odbieramy telefony. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Adam z Krakowskiego. Mam takie pytanie. Jak jest kontrolowany VAT, oczywiście podatki, w kopalniach? Bo ja swego czasu tam byłem i zauważyłem, że podejrzewam, że wydobycia nikt nie kontroluje, a w związku z tym i podatków, i dobra wspólnego. Tylko tam są takie mafie, które wywożą, górnicy kopią węgiel na dole, nie wiedzą, ile wykopali. Na górze rozprzedaje się, ile się bez faktur da wywieźć. Są takie firmy, które przewożą ten węgiel. A resztę, co musi być na fakturze, to dopiero chyba określają, że to jest wydobycie. Jak kontrolujecie kopalnię? A jeżeli to jest w całej Polsce, kiedyś kopalnie by utrzymywały cały kraj. Węgiel nie jest tani. To jest drogi węgiel. Jak to jest kontrolowane? Czy w ogóle jest kontrolowane? Bo ja słyszę, że teraz raczej są skierowane są jak gdyby kontrole dla takich, nie wiem, jakiegoś fryzjera, jakiegoś busiarza, jakiegoś czegoś. To jest drobniutkie, to oni ledwo się zipią. Grube ryby trzeba kontrolować najpierw. Tam siły wrzucić. Na markety wszystkie. Bo tam nic się nie dzieje? Nie wiem. Dziękuję, przechodzę na odbiór.
Dziękuję, panie Adamie. Postawił pan tezy, a teraz czy będą antytezy?
Więc ja chcę odpowiedzieć, rzeczywiście radykalnie się zmieniło. My stawiamy na duże podmioty i tam głównie robimy kontrolę, co nie znaczy, że i te mniejsze nie są kontrolowane. Chcę przykładowo powiedzieć, że tu obowiązywały pewne takie obszary, gdzie właściwie żadnych kontroli nie było, jak na przykład sprowadzanie odzieży z Chin czy z Wietnamu, Wólka Kosowska. To parę miliardów obrotu. Tam się nikt tym nie zajmował. Dzisiaj mamy tam praktycznie stałe kontrole, wpływają setki milionów do budżetu państwa. Mamy ustawę o optymalizacji podatkowej, o unikaniu opodatkowania. Mamy wydzielone właśnie takie duże podmioty. Podejmujemy w nich kontrolę. Ja chcę tylko powiedzieć przykładowo, że jeszcze przez sam fakt tylko informowania, że podejmiemy kontroli, to korekty zostaje wniesione już na kwotę prawie 2 miliardy złotych. Także na pewno, jeśli chodzi o duże podmioty i to nie tylko właśnie prywatne, ale i również państwowe, te kontrole są tam prowadzone, ale tak jak w każdej sytuacji. Mamy też możliwości ograniczone. To znaczy się nie jest tak, że my po prostu każdego jesteśmy w stanie skontrolować, ale właśnie na bazie analizy ryzyka, jeżeli podmioty przekazują nam do wspólnej bazy pliki właśnie ze sprzedaży, czy usług, czy surowców, to my wcześniej czy później po prostu po analizie się zorientujemy i tamtę kontrolę na pewno przeprowadzimy.
A z tym węglem jak jest, panie ministrze?
Z węglem to podobnie. My po prostu też w tej chwili trudno mi jest powiedzieć, bo akurat tu pan nie powiedział, o jaką firmę chodzi. Na pewno firmy przewozowe, handlujące też są kontrolowane i sądzę, że wcześniej czy później i tam się...
Ale nie jest tak, że jakieś surowca, węgiel przecież jest surowcem, są wyłączone spod kontroli,
ale
że to jest...
Nic nie jest wyłączone spod kontroli. Każdy podmiot może być poddany kontroli i jeżeli prowadzony jest legalnie handel, to po prostu tutaj na podstawie, tak jak powiedziałem, analizy ryzyka też możemy wywnioskować, że taka kontrola jest wskazana.
Dziękuję. Prosimy Radio Maryja, Telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam księdza prowadzącego i pana ministra. Ja mam takie pytanie do pana ministra. Mam 72 lata, prowadzę działalność gospodarczą. 10 lat postępowanie w stosunku do mojej firmy i mnie było prowadzone. Sąd wojewódzki administracyjny w Warszawie mnie uniewinnił. Skarbówka, mówię to w skrócie, 11 stycznia zostałem uniewinniony, 16 czerwca tegoż roku podjęła w stosunku mojej firmy działania. Działania polegały na tym, na kompletnej blokadzie, zawiadomienie kontrahentów i tak dalej. Piszemy do Warszawa Mokotów skargę na tą decyzję. Otrzymujemy wiadomość, że Izba Skarbowa nie była uprzejma powiadomić Urzędu Skarbowego. Piszemy skargę na Izbę Skarbową. Dyrektor odpisuje, że nic się nie stało, skoro już Urząd Skarbowy tą sprawę naprawił. Do dzisiejszego dnia ta sprawa nie została naprawiona, została częściowo naprawiona. Nie rozblokowali mi konta służbowego, nie zwrócili pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym pana ministra zapytać, do kogo miałbym się zwrócić, żeby w to w końcu sąd wojewódzki, który mnie uniewinnił w imieniu Rzeczpospolitej, zadziałało. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Dziękuję, panie Romualdzie.
Ja mogę tylko panu współczuć i przeprosić, że w ogóle tutaj coś takiego miało miejsce ze strony naszych organów. podatkowych, ale proszę w takim razie bezpośrednio na moje nazwisko do Ministerstwa Finansów przekazać sprawę, opisać ją i ja postaram się po prostu interweniować w tej sprawie, aby ona znalazła właściwy finał.
Czyli na nazwisko Marian Banaś, nasz gość dzisiaj, proszę Państwa, szef Krajowej Administracji Skarbowej. Prosimy, halo.
Halo.
Bardzo proszę.
Grzegorz ze Śremu.
Prosimy, panie
ja mam
Grzegorz.
Pytanie do pana ministra. Mamy taki problem w Polsce, że jak kontrahent nie płaci rachunku, ja muszę zapłacić VAT, odprowadzić VAT do Urzędu Skarbowego. Kontrahent odpisuje sobie ten VAT, ale mi tego rachunku nie płaci i jest niekaralny. Sprawy sądowe się ciągną bardzo długo, jak wiemy. W Niemczech jest takie rozwiązanie, że oddajemy niezapłacony rachunek na poczet niezapłaconych naszych rachunków i Urząd Skarbowy z tego podatnika, który nie płaci nam rachunku, ściąga należność. Nie można tego rozwiązać w Polsce w ten sposób. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
To bardzo słuszna uwaga. Pracujemy nad tym właśnie, aby iść tu też w kierunku oczekiwań przedsiębiorców, aby w pierwszej kolejności właśnie można było zapłacić fakturę, a później dopiero mieć możliwość odpisania VAT-u. Także na pewno jest to częste zjawisko. Wiemy o tym, że wielu kontrahentów, głównie takich dużych, oszukuje takich słabszych przedsiębiorców, nie płacąc im właśnie faktur. I w ten sposób się kredytują. No, to jest zjawisko, nad którym też pracujemy i myślę, że w niedługim czasie znajdziemy w tej materii również rozwiązanie.
Czy mamy telefon? Halo? Czekamy na Państwa telefonu. Już słyszę, że są. Bardzo proszę. Prosimy. Odważnie.
Halo?
Tak, słuchamy.
Ja chciałem się dowiedzieć, jak to jest z tym 500+, bo ja mam jedno dziecko, pracujemy w dwójkę, nam nie przysługuje 500+. A takiemu biznesmenowi, który zarabia na dziecko i jest 30 tysięcy, załóżmy, na osobę, to przysługuje. Dlaczego mi nie przysługuje? Bo zarabiam parę groszy więcej.
Dziękuję bardzo. Panie ministrze.
To jest akurat sprawa z obszaru polityki płacy i rodziny, więc ja myślę, że na pewno tego typu sygnały dochodzą do ministerstwa i pani minister Rafalskiej i na pewno się nad tym pochylą, aby tutaj też pewne rzeczy skorygować i żeby one były sprawiedliwe, tak?
Mhm. Czyli to są pewne decyzje też polityczne już, tak? Które zakładają takie, a nie inne rozwiązania. Prosimy, halo? Halo? Trzeba wyłączyć radio albo telewizor, wyciszyć, tak, żeby nie przeszkadzały w rozmowie
halo?
W tej chwili. Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie ojca i pana. Ja w dwóch kwestiach. Pierwsza kwestia to taka, tak jak wspomniał pan minister, że te wpływy do budżetu są dosyć wysokie, ten deficyt się zmniejsza, ale ja mam takie pytanie. Czy pan minister i ekipa rządząca może spokojnie patrzeć na to zło, które dzieje się w postaci hazardów? Dzieci czasami, czy młodzież, czy nawet dorośli zostawiają ostatnie pieniądze, doprowadzają do rodziny. Państwo w tej trudnej sytuacji tych rodzin, tych ludzi, zezwala na te budki, gdzie tam to zło się szerzy i czerpie jeszcze z tego korzyści do budżetu. W mojej ocenie to państwo jest tutaj jak gdyby współudziałowcem tego zła. Czy nie uważacie państwo, że to należałoby w jak najszybszy sposób skończyć, bo to jest zło, które się rozlewa, które zniewala ludzi, które rozbija rodziny, doprowadza do tragedii, do bardzo strasznych tragedii. To jest jedna kwestia i druga kwestia. Niedawno słyszałem, że dotacje budżetu państwa do zakładów ubezpieczeń emerytury i inne świadczenia systematycznie spadają. Ja z ostatniej chwili takie doświadczenie, kiedy pracując, co prawda w latach 80. w zakładzie państwowym, konkretnie w szpitalu, który uległ spaleniu, zajmowałem kierownicze stanowisko i teraz kapitału początkowego. I oczywiście, jeżeli nie mogę szukać tych dokumentów, tego druku RP7 z wielkością wynagrodzenia, to mnie ZUS zaproponował, nie od, a zajmowane stanowiska w ówczesnym czasie były przyporządkowane do określonych z rozporządzeniem ministra zdrowia wtedy. I nie przyjmuje się tych stanowisk, które były przypisane do rozporządzenia, tylko odnosi się to do najniższej krajowej. Do najniższej krajowej. I w związku z tym praktycznie ta emerytura, no to można by jej nie liczyć, bo to jest minimalna taka, jaka tylko może być. To tyle i prosiłbym o ustosunkowanie pana ministra do tych kwestii.
Dziękuję, szczęść Boże.
Więc jeśli chodzi o pytanie pierwsze, to ja tu powiem tak, no państwo wcale nie jest obojętne na to zjawisko, jeśli chodzi o hazard. Z tym, że chciałem powiedzieć, że właściwie we wszystkich państwach hazard no, funkcjonuje, bo po prostu ludzie mają pewne nawyki. Chodzi tylko o to, aby to było pod kontrolą, aby się to nie dostawało do rąk młodzieży, dzieci. I państwo nasze w tym kierunku podjęło konkretne działania. Otóż została wydana ustawa, która zmonopolizowała hazard. Państwo jest jedynym monopolem. Ja ze swojej strony też, bo akurat tutaj się zajmujemy zwalczaniem nielegalnego hazardu, więc żeśmy w przeciągu paru miesięcy zatrzymali przeszło 30 tysięcy automatów, więc na pewno jest to ostre działanie ze strony państwa. No i chcę również powiedzieć, że tutaj właśnie są prace podjęte właśnie nad zalegalizowaniem automatów, ale pod pełną kontrolą państwa, tak aby dzieci i młodzież do tego dostępu nie miały, bo też jeżeli my byśmy po prostu tego nie kontrolowali, to będą to nielegalne działania, które narażają nasze państwo właśnie na gorsze sytuacje. Bo my mając pieniądze właśnie z tego typu obszarów, możemy podejmować działania prewencyjne, edukacyjne, pouczające, aby właśnie społeczeństwo no, rezygnowało z tego typu działań.
Ja rozumiem i to jest pewnie dobre postępowanie, że państwo tutaj monopolizuje pewne obszary, tak? Natomiast wydaje się tu być no, zawsze pewien konflikt, bo mógłbym zadać panu ministrowi pytanie wprost. Czy pan cieszy się, jak wzrasta sprzedaż papierosów i alkoholu i więcej ludzi w tych przejętych przez państwo automatach uczestniczy? Czy pan się nie cieszy?
Ja się nie cieszę, bo ja osobiście papierosów nie palę i nie uprawiam hazardu
żadnego. Rozumiem, ale z alkoholi i z papierosów
jest akcyza. Natomiast też mi zależy na tym, żeby nasze społeczeństwo właśnie takich nawyków nie miało. Ale żeby do tego doprowadzić, to trzeba działać przy normalnych jakichś zasadach, mieć na to środki i mieć to pod pełną kontrolą. Państwo właśnie poszło w tym kierunku, aby mieć nad tym pełną kontrolę, aby wypracowane środki szły na edukację i na działanie prewencyjne.
Żeby tych papierosów,
alkoholu nie palić, nie zajmować. Nadmiarze i po prostu hazardu nie uprawiać.
No właśnie, bo to później rozbite rodziny.
Ale tak jak powiedziałem, no jeżeli my to po prostu zupełnie pozostawimy i zakażemy, tak jak to kiedyś było, no to po prostu tutaj mamy olbrzymie wpływy innych organizacji, innych państw, które przejmą ten rynek i jeszcze będą większe szkody niż to w sytuacji, kiedy my mamy nad tym pełny monopol.
A to tak zapytam jeszcze w takim razie, a z tymi zwierzętami futerkowymi? Przecież to są też przedsiębiorcy, którzy płacą podatki, no a jednak była taka decyzja polityczna, z której póki co na razie, o której na razie póki co cicho, żeby jednak taki przemysł futerkowy w Polsce zlikwidować i obcy właśnie by chętnie przejęli. No, jak pan minister na to patrzy?
No, ja na to patrzę tak, że po prostu tu wszędzie musi być zdrowy rozsądek. No i to jest decyzja też, która jest bardziej w gestii właśnie ministra rolnictwa. Myślę, że to jego zmartwienie, niech on tutaj podejmie decyzję w tym kierunku.
Ale przedsiębiorcy to pana zmartwienie.
Przedsiębiorcy, tak, ale to jest łączona odpowiedzialność, tak? Ja odpowiadam za podatki, za ściągalność, a kwestie rozwoju właśnie wydawania koncesji i tak dalej, to już są Ministerstwo Rozwoju Gospodarki, Ministerstwo Rolnictwa, no i pozostałe chociażby Ministerstwo Środowiska też.
Radio Maryja, Telewizja Trwam, prosimy. Halo?
Halo?
Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Janina z Warszawy.
Słuchamy.
Chciałam zabrać głos na temat występujący w audycji i zapytać, czy państwo poniosłoby wielką szkodę, gdyby osoby 75+, które mają najmniejszą emeryturę, czyli te dwa warunki są spełnione i trzeci warunek, potrafią coś robić jeszcze i czwarty warunek i chciałyby robić, żeby robiły i w ramach swojej działalności, ja na przykład uczę języków obcych, i w ramach działalności swej nie płaciły podatków i składek zdrowotnych do ZUS-u, czy państwo by w ten sposób poniosło dużą szkodę? Oczywiście muszą być pewne okoliczności uporządkowane, musi być prowadzona zapisy na ten temat, oczywiście osoby muszą zapisywać swoją działalność. I w tej sprawie chciałam skierować pytanie, czy będę dopuszczona do głosu?
Pani już została od razu dopuszczona do głosu i cieszę się, że miała Pani okazję na antenie już to pytanie postawić. Oddaję głos Panu ministrowi.
Ja tylko chcę powiedzieć, że tutaj nie ma zakazu podejmowania pracy przez osoby, które są na emeryturze. No, mogą pracować, mogą się dalej rozwijać, jeżeli im na to zdrowie pozwala. Także,
że... Tylko Pani pewnie chodzi o te składki i o te...
No składki to też jakby są na rękę temu podatnikowi, bo po prostu każda przepracowana tam, przepracowany okres powoduje, że będą mieć większą emeryturę.
Mm-hmm. A te pracownicze plany kapitałowe, Pan Minister, nie wiem, czy to jest ten pion.
To nie jest ten pion.
To nie jest ten pion, bo też kiedy mówimy o emeryturach, a Pani wspomniała też o tej emeryturze, no to pomysł Zjednoczonej Prawicy na pracownicze plany kapitałowe, o których mówił Pan ostatnio, Pan Premier, więc to też jest ciekawy temat no, dla nas wszystkich, bo każdy by chciał mieć emeryturę i to taką, żeby godnie żyć. Proszę Państwa, Pan Minister Marian Banaś, szef Krajowej Administracji Skarbowej, dzisiaj jest naszym gościem. Panie Ministrze, ta część dobiega końca naszego spotkania, ale na pytania naszych słuchaczy, a jest ich sporo i, tak i cieszymy się, no bo po to, tak, zapraszamy naszych gości, żeby Państwo mieli okazję te rozmowy prowadzić. Będzie ku temu okazja o 21.30 w Radiu Maryja. Za tę część dziękuję. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
I Państwu także zapraszając do Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.